Kawiarenka polityczna Radia Szczecin.
Aleksandra Mazur-Woroniecka, Piotr Tonko, witamy w takim razie w Kawiarence Politycznej. Dziś naszymi gośćmi są posłanka Platformy Obywatelskiej, Magdalena Kochan. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecińskiej Radzie Miasta, Rafał Niedórski.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Nowoczesną reprezentuje Ewa Milczarek.
Dzień dobry.
Ugrupowanie Porozumienie, Ewa Chmielewska.
Dzień dobry.
A ugrupowanie Wolni i Solidarni, Marcin Sajniak. Witam
dzień
w naszym
dobry,
studiu.
Witam.
Szanowni Państwo, bardzo gorąca dyskusja już przed wejściem na antenę tutaj w naszym studiu rozgorzała. Miało być o polityce na początek i o pewnym ważnym temacie, ale przez aklamację, że tak to ujmę, wygrał temat sportowy. No więc właśnie, wróćmy do tych wczorajszych wydarzeń w Pjongczangu. Miało być cudownie, miały być medale, skończyło się na takim pewnym niedosycie. Zresztą prezydent Andrzej Duda, który był obecny podczas tego konkursu skoków wczoraj na skoczni normalnej w Pjongczang, mówił, że ten konkurs przyniósł pewne rozczarowanie. Przypomnę, w pierwszym konkursie skoków narciarskich w zimowych igrzyskach zwyciężył Niemiec Andras Wellinger, Kamil Stoch był czwarty, ostatecznie Stefan Hula piąty. No, po tej pierwszej cudownej turze skoków Hula był pierwszy, Stoch drugi. Chcieliśmy, aby tak już pozostało. Niestety nie udało się. W międzyczasie jeszcze były informacje gdzieś tam takie nieoficjalne, niepotwierdzone, że być może skończy się na pierwszej turze, na pierwszej serii skoków. Niestety, jak to jeden z komentatorów radiowych powiedział, pierwsza tura przyniosła nam dwa medale, druga tura odebrała oba. No i co?
I hulał wiatr.
Ewa Chmielewska, no właśnie.
Hulał wiatr.
Szkoda, prawda? Szkoda, chociaż nie ma co się załamywać. Walczymy do końca, jeszcze dwie szanse, bo i drużynówka, bo i jeszcze duża
skoczenia. Pierwsza tura dała nam nadzieję na co najmniej dwa medale i myślę, że te nadzieje spowodowały później większe rozczarowanie, ale jak ktoś wnikliwie oglądał i widział, jakie warunki były, trudne warunki, ten wiatr, który co chwileczkę wzburzał się i zanikał i to schodzenie z deski po kilka razy, nie, myślę i to spowodowało, że niestety jedni mieli lepsze warunki, drudzy mieli gorsze i jak pan spojrzy na wyniki, to też tam są ułamki dosłownie, więc nie bądźmy też tacy surowi dla naszej reprezentacji.
Szkoda, że nam to przeszkadzało, innym nie, prawda?
No właśnie.
Ale to jest sport, to na tym polega piękność.
Magdalena, kocham.
Że nie ma pewniaków, nie ma pewności, że faworyt wygra i to, że w danej chwili tych medali nie zdobyli, że ta druga tura przyniosła rozczarowanie, nie zmienia faktu, że mamy świetnych, wspaniałych skoczków i z tego powinniśmy być dumni. A że pierwsze rozczarowania i pierwsze apetyty nie zostały zaspokojone, no właśnie na tym piękno sportu polega, że nic pewnego, zawsze nadzieja, ale także rozczarowanie. Natomiast namawiam do dalszego, naprawdę wielkiego wspierania wspaniałych chłopaków.
Ewa Milczarek, nasi słuchacze pewnie to słyszą. Kobiety pierwsze mówią o sporcie, nie panowie. I panowie nie oddają tego pierwszeństwa przez grzeczność absolutnie. Panie obserwowały te zmagania. Panie Ewo.
No nie ma nic piękniejszego niż słuchanie polskiego hymnu na takich międzynarodowych imprezach, bo wtedy wszyscy czujemy tą dumę, że nam się udało. Ale no my jesteśmy takimi kibicami Polacy, którzy i w dobrych, i w złych chwilach zawsze wspierają. No więc trzymamy kciuki. To na pewno nie ostatnia olimpiada i na pewno nie ostatnie zmagania. No to jednak sport. No tutaj nie da się wszystkiego przewidzieć. Jestem przekonana o tym, że polscy skoczkowie zrobili wszystko, żeby wygrać, bo to jest ich jednak osobisty sukces. Trudno. Następnym razem. No ale tu jak przed wejściem na antenę pan Rafał Niedórski zauważył, może to wina przynoszenia pecha przez prezydenta Dudę, jak piszą na forach. No, nie wiem.
Ale pani tak jakoś idzie w tą stronę troszeczkę, że to jednak tak może być.
Takie fatum.
Rafał Niedórski.
Ja cytowałem fora, a nie zauważyłem, bo to nie jest moja opinia, to są cytowanie for internetowych różnych mediów. Oczywiście pan, czy obecność pana prezydenta, czy pan prezydent był na tym konkursie, czy nie wpłynęła na wyniki polskich skoczków. Ja sobie pozwolę na dłuższą wypowiedź, bo wczorajszy konkurs przeżywałem dość emocjonalnie i mam swoich kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, ten konkurs nie powinien się wczoraj odbyć. Warunki na skoczni, jakie panowały, nie pozwalały na obiektywne rozegranie tego konkursu. Przykład, dzisiaj miała odbyć się sesja treningowa kombinacji norweskiej skoki, bo to jest połączenie skoków i biegu. Pierw miały być skoki treningowe. Tą sesję treningową przełożono. Tutaj też by nic się nie stało, jakby wczorajszy konkurs został przełożony na dzisiaj, na jutro. Dopiero treningi na dużej skoczni rozpoczynają się w środę, więc ten czas był. Nigdzie w regulaminie nie ma, że sztywno zgodnie z harmonogramem konkurs skoków musiał się odbyć akurat wczoraj. To jest taki pierwszy mój czynnik. Drugi czynnik jest taki, że jednak mimo wszystko też pewne dysproporcje punktowe były, ponieważ po skoku Stefana Huli, tym drugim skoku, no jednak mimo wszystko odjęcie mu 18 punktów za korzystne warunki atmosferyczne, bo sam Stefan Hula zauważył, że był zdziwiony tak dużą ilością odjętych punktów. Ja też byłem zdziwiony. Inna sprawa to są oceny sędziowskie. Sami państwo widzieli skok Roberta Johanssona. No lądowanie, to nie było lądowanie na 17,5, najwyżej na 16,5. Zawyżone noty norweskiemu skoczkowi, a najwyższe noty to też o dziwo dał polski sędzia i to aż 18,5. No za takie skok raczej takich not 18,5 się nie daje. I trzecia, wreszcie najważniejsza kwestia. Też nie ma co oszukiwać. Za w skokach narciarskich rozdaje się medale za dwa skoki, nie za jeden skok. To skoki składają się z dwóch serii, a Polacy przegrali ten konkurs na własne życzenie. Po pierwsze, o ile Stefan Hula przegrał go mentalnie, to Kamil Stoch, co zauważył mistrz olimpijski z 80 roku z Lake Placid, Anton Tony Inauer. Oba skoki były Kamila spóźnione, a ten element u Kamila spóźnienie skoków występował już przed igrzyskami olimpijskimi. I tutaj też można mieć małe pretensje do trenera Horngachera, że jeżeli widział, że jego najlepszy zawodnik ciągle spóźnia skoki, powinien odpuścić ostatnie konkursy w Willingen. Powinien potrenować z tym zawodnikiem, tak aby ten element wyeliminować. Inna sprawa to opuszczenie przez Polaków sesji treningowej, tej czwartkowej, tej drugiej. Tam również można byłoby te elementy być może wyeliminować. A tak to mamy taką sytuację, że Polacy ten konkurs przegrali i mentalnie, i poprzez błędy, które nie zostały wyeliminowane. I jeszcze jeden czynnik, który być może zaważy.
Jak pan mówi, ile można wniosków wyciągnąć?
Jeszcze jest jedna kwestia. Być może jeszcze był jeden popełniony błąd przez trenera Horngachera, że Polacy za późno polecieli do Korei. Wiemy, że aklimatyzacja rynny dobowy się zmienia, każdy organizm inaczej reaguje i niestety, no, być może to za późno. No i pytanie jest jeszcze jedno, bo zawodnicy Stefana Horngachera w zeszłym sezonie również dobrze skakali w Pucharze Świata, wygrywali turniej czterech skoczni, byli na podium, a kiedy przyszła najważniejsza impreza Mistrzostwa Świata, to indywidualnie zdobyli tylko
ale pas. Nie domaga się pan zmiany trenera, panie Rafale.
Jeszcze nie, wnioski wyciąga się po sezonie. I jeszcze ostatnie zdanie. Wszyscy, do tych wszystkich, którzy wieszali przysłowiowo psy na poprzednim trenerze Łukaszu Kruczku, teraz można docenić pracę trenera Łukasza Kruczka, że był to dobry fachowiec i to mówienie o tym, że z włoskimi skoczkami nic wielkiego nie zrobił, no sami wiemy, jaki materiał jest we Włoszech.
Chyba znaczy pasja. Co znaczy?
Może ja bardziej okiem laika, nie Marcin eksperta, tak jak w przeciwieństwie do radnego Niburskiego. No, skoki narciarskie, mimo tych zmian, które miały miejsce kilka lat temu w przepisach, punkty dodatnie za niekorzystne warunki pogodowe, dalej są bardzo uzależnione właśnie od tego wiatru i chyba tak pozostanie zawsze i to jest w pewnym sensie piękno tego sportu. No, tutaj niestety mieliśmy wczoraj pecha, ponieważ wiatr wiał niekorzystny dla Polaków. Ja przyznam szczerze, że wcześniej już i po pierwszej serii tym bardziej trzymałem kciuki za Stefana Hulę. Miałem nadzieję, że to pierwsze miejsce zostanie utrzymane i będzie
szkoda,
miał...
Szkoda, że się nie udało. On po raz drugi stawał przed taką szansą.
Tak,
prawda?
Będzie miał złoto i to byłby dla niego naprawdę bardzo duży sukces. Oczywiście Kamil Stoch już ma złoto na swoim koncie, natomiast tutaj no, myślę, że to byłby jego życiowe wydarzenie.
Mam nadzieję, że się człowiek nie poddaje, że będzie jeszcze walczył a propos tego, o czym mówił
pan. No jeszcze
pan
przed nami przecież.
Jeszcze powiem jedną rzecz, ja się boję, żeby
konkurs drużynowy.
Hula nie był, nasz skoczek nie był takim zawodnikiem z Japonii. W 91 roku na Mistrzostwa Świata w Predatce był taki japoński zawodnik, który prowadził w obu konkursach po pierwszej serii, ostatecznie lądował na 5. i 10. miejscu.
Ale internauci forumowicze też zwrócili uwagę, że jeden ze skoków, ten drugi skok Kamila Stocha, polski sędzia ocenił na chyba 18,5. Gdyby dał 19, jak uczynili to inni sędziowie, niestety...
Albo dał niższe noty Johanssonowi.
Albo, właśnie. No właśnie, gdyby... Albo to są chyba takie dwa... Jeszcze jest jedno słowo, ale nie mogę go zacytować. To są takie dwa najbardziej popularne słowa, które są zwykle przy jakichś konkursach, zawodach sportowych wymieniane. Czy jeszcze? Nie, do polityki w takim razie wróćmy. Szanowni Państwo, najważniejsze wydarzenie mijającego tygodnia. Prezydent zdecydował o podpisaniu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, odesłaniu jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, ale po podpisaniu, co ważne. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że chce, aby wszystkie wątpliwości w kwestii odpowiedzialności za Holokaust, przypisywania Polakom zbrodni ludobójstwa zostały rozstrzygnięte. Prezydent powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż nowelizacja budzi kontrowersje. Dotyczy też bolesnej, delikatnej kwestii, dlatego jest skłonny przychylić się do tego, aby wątpliwości zostały rozstrzygnięte, aby Polacy nie byli pomawiani o udział w Holokauście. Posłuchajmy fragmentu specjalnego oświadczenia prezydenta Andrzeja Dudy.
Nie chciałbym, żeby ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy może głosić swoje świadectwo. Spokojny, że nie narazi się w Polsce według polskiego prawa na odpowiedzialność karną w tej kwestii. To jest rzecz niezwykle ważna. Ale równocześnie, proszę Państwa, jest dla mnie także niezwykle ważne, abyśmy my, jako Polacy, jako państwo polskie, jako naród polski, nie byli pomawiani o udział w Holokauście, że Polacy brali jako naród w instytucjonalizowany sposób udział w Holokauście, że miało to charakter systemowy. Otóż, proszę Państwa, nie. Polacy w żaden zinstytucjonalizowany sposób, w żaden systemowy sposób nie brali udziału w Holokauście. Polski nie było w tamtym czasie, nie istniało państwo polskie, nie istniały instytucje państwa polskiego. Istniało polskie państwo podziemne, istniała Armia Krajowa, Polska Armia Podziemna, która wręcz przeciwnie, nie tylko w żaden sposób nie pomagała Niemcom hitlerowskim w zagładzie, przeciwdziałała tej zagładzie. To przecież przy delegaturze rządu londyńskiego na kraj została stworzona Rada Pomocy Żydom Żegota, właśnie po to, aby obywatelom polskim narodowości żydowskiej pomagać uchronić się przed zagładą. Polska i Polacy nie brali udziału w żadnym przemyśle zagłady w sensie instytucjonalnym. To właśnie Polska, ta ziemia tutaj i okupowana i generalna gubernia były tym miejscem, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Nie było, proszę Państwa, kary śmierci wyznaczonej przez Niemców za pomoc Żydom w Holandii, nie było kary śmierci wyznaczonej za pomoc Żydom we Francji czy w innych krajach, które znajdowały się pod okupacją niemiecką. Była w Polsce. Oczywiście ja nie zaprzeczam. Były też przypadki wielkiej niegodziwości. Byli szmalcownicy. Był, proszę Państwa, też strach poza zwykłą podłością i wydawaniem ludzi po to, żeby się podlizać okupantowi, czy po to, żeby nawet uzyskać korzyść materialną z tego tytułu. Były też przypadki zwykłego strachu. Strachu przed śmiercią.
Najważniejszy przepis nowelizacji mówi, że każdy, kto publicznie i ver factum przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny i pozbawienie wolności do 3 lat. Fala krytyki, w zasadzie tak zastanawiam się, kto poparł stanowisko polskie w tej materii i nie wiem. Bardzo szybka reakcja, dość zaskakująca, myślę, dla niektórych, także szefa MSZ-u niemieckiego, który powiedział, że to jednak Niemcy są odpowiedzialni za ten Holokaust, za obozy śmierci zlokalizowane na terenach Polski podczas II wojny światowej. No ale i Stany Zjednoczone, szef amerykańskiej dyplomacji wyraża rozczarowanie, strona izraelska, co oczywiste, także głosy krytyki ze strony choćby Francuzów. Czy ta ustawa jest tak zła, czy jednak ten poziom niewiedzy, czy kłamstwa, jak mówią niektórzy w krajach, no właśnie, Europy Zachodniej, jest tak ogromny, że Polska jest krytykowana za przyjęcie takiej ustawy. Jak państwo to komentują? Ewa Chmielewska.
Może ja zacznę. W ostatnim czasie mamy do czynienia z rozmywaniem odpowiedzialności za historię okresu wojennego i rozmywanie niestety w takim kierunku szkodliwym dla naszego państwa, czyli próby wskazania współodpowiedzialności państwa polskiego, narodu polskiego za zbrodnie hitlerowskie, za zbrodnie wojenne, za zbrodnie na ludzkości, i na to nie możemy pozwolić jako państwo, jako rząd. I myślę, że ta ustawa jest, tak jak niektórzy też politycy się wypowiadają, o kilka lat za późno. Gdyby była wcześniej, myślę, że nie mielibyśmy do dzisiaj takich kontrowersji, bo przez te ostatnie lata właśnie takie wybrzmiewania polskie obozy koncentracyjne w mediach zachodnich mamy do czynienia. I ta ustawa spowoduje wreszcie to, że za takie sformułowania politycy będą poniosą odpowiedzialność karną. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że to rozmywanie tej historii, z którym mamy do czynienia, ma swoje miejsce też w tym, że upływa coraz więcej czasu od dziejów historycznych, tak? I ludzie, którzy mogą świadczyć prawdę, po prostu wymierają. Dlatego też i prawo nasze musi chronić, jaka historia, jaka prawda była rzeczywistością. A rzeczywistość była taka, że to Niemcy hitlerowskie mordowały i Niemcy hitlerowskie zakładały obozy koncentracyjne w Polsce, i nigdy nie można mówić, że to były polskie obozy koncentracyjne.
Jeśli chodzi o to, gdzie pojawiają się, no to pamiętamy relacje choćby niemieckiego CDF-u, czy jeden z tytułów norweskich. No, parę takich sytuacji rzeczywiście miało miejsce i za każdym razem opinia polska, publiczna bardzo żywo
ale
reagowała na takie stwierdzenie. Magdalena Kochan.
Prawo, którego nie można egzekwować. Bo nikt sobie nie wyobraża takiej sytuacji, gdzie dziennikarz na przykład w Nowym Jorku, używając sformułowania polskie obozy koncentracyjne, jest pociągany przez rząd Polski do odpowiedzialności i na zasadzie ekstradycji, nie wiem czego, wydania własnego obywatela przez Stany Zjednoczone, trafia do więzienia w Polsce. To jest prawo, które zostało dobrymi intencjami podyktowane, ale napisano w sposób absolutnie niewłaściwy. I kłopot mamy taki, proszę państwa, że racja wydawałaby się taka oczywista, że nie było polskich obozów koncentracyjnych, były niemieckie, hitlerowskie obozy koncentracyjne na terenie Polski. Odeszliśmy i słusznie od nazywania obozów Oświęcimi obozów oświęcimskim, tylko mówimy obóz w Auschwitz-Birkenau, bo o Brzezińce także mówimy, to są słuszne decyzje. Ale zwróćcie państwo uwagę, do tej pory w ciągu 2 lat udało nam się w polskiej polityce zagranicznej uzyskać efekt kompletnego osamotnienia. Bo nawet ci, a państwo Izrael w kwestii tego nikt nie zaprzecza, w odkłamywaniu historii i zwracaniu uwagi na to, że niewłaściwym jest sformułowanie polskie obozy koncentracyjne, wspierało nas w każdej takiej dziedzinie. Były wspólne, zdecydowane oświadczenia. Udało nam się z nimi absolutnie w tej kwestii skłócić, jeśli pan pozwoli dalej. Środowiska amerykańskie, bardzo ostre oświadczenia. Nasz naprawdę sojusznik i przyjaciel, jakim były Stany Zjednoczone, ma wątpliwości co do tego, czy we właściwy sposób... Nie, nie ma wątpliwości. Bardzo jednoznacznie mówi, jak niewłaściwie jest to prawo sformułowane. Kogo mamy wśród przyjaciół? Ukraińców? Nie, bo także tą samą ustawą ich dotknęliśmy. Państwa Izrael nie, Stany Zjednoczone nie, Niemcy, Angela Merkel niedawno także wprost przypomina o tym, że Niemcy od odpowiedzialności za drugą wojnę nie tylko się nie uchylają, ale biorą ją i każdy następny rząd na siebie. Z kim my walczymy? Po co my walczymy? Dlaczego niefortunne sformułowania powodują tak wielką dyskusję i osamotnienie Polski na arenie międzynarodowej?
Pani poseł, nie chcę odbierać pani głosu, ale chcę dopytać o jedną rzecz. Pan Grzegorz Schetyna w jednym z wywiadów radiowych mówi o tym, że podobne zapisy znajdowały się w ustawie o IPN-ie w 2006 roku i wtedy Platforma Obywatelska, zresztą pan Grzegorz Schetyna, głosował za. Więc jeśli mówimy o tym, jak prawo to egzekwować, to też chciałbym zapytać.
No,
chcę zapytać,
prosto.
Jak wtedy też państwo, tym Platforma Obywatelska chciała
działaniem, ale to jest bardzo prosta odpowiedź. Nasi senatorowie w Senacie starali się poprawić tę ustawę, nie jej kierunku głównego, bo z pomawianiem państwa polskiego o udział w Holokauście musimy walczyć i wszyscy się temu przeciwstawiać. Ale nie możemy tych sformułowań stosować w taki sposób, żeby budziły tak wielkie wątpliwości właściwie wszystkich w świecie. A my się upieramy, że mamy rację. Senatorowie proponowali nowe zapisy, inne sformułowanie tych samych idei, które byłyby precyzyjniejsze, odrzucone niestety. A co do decyzji pana prezydenta, ja jej nie rozumiem. Jeśli ma wątpliwości, to powinien skierować ustawę przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego, cokolwiek o dzisiejszym Trybunale Konstytucyjnym można powiedzieć. Jeśli nie ma wątpliwości, podpisuje. Dzisiaj to jest tak, trochę Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Zła decyzja, niemądra decyzja, kolejny krok w osamotnieniu Polski na arenie międzynarodowej. 2 lata i starczyło, żebyśmy oprócz właściwie nie mieli w ogóle przyjaciół, tylko samych niechętnych nam sąsiadów.
Marcin Sajniak. Wolni Solidarni.
Strona izraelska znała tę ustawę od półtora roku i to wiemy z relacji wiceministra sprawiedliwości pana Patryka Jakiego.
No miałabym wątpliwości co do wiarygodności tego, że akurat...
Z tego co wiemy...
Ale prezydent Andrzej Duda też mówił, że już podczas pierwszej wizyty w Izraelu rozmawiał na ten temat, a to było...
W 2016 roku po raz pierwszy z tego, co państwo wiemy... Izrael... Poczekaj, państwo Izrael dowiedziało się, że taka ustawa jest planowana, to po pierwsze, a 9 miesięcy czy 8 miesięcy potem wydało, nawet znając już treść tej ustawy, wydało wspólne oświadczenie z Polską potępiające używanie sformułowania polskie obozy śmierci.
Tak, i szczególnie no, mieli możliwość wglądu, mieli możliwość wglądu do tej ustawy oraz składali...
Sekundę, zaraz oddam głos.
Oraz składali jakieś uwagi, które zostały uwzględnione. Niestety obecnie w Izraelu trwa kampania wyborcza i wydaje mi się, że ta cała histeria, która jest wokół tej ustawy właśnie tam...
Nie mamy histerii, oni mają
histerię.
Tam niestety reakcja została bardzo mocno rozdmuchana i no, można powiedzieć, że była histeryczna, dlatego że dwie partie opozycyjne rzuciły się na premiera Benjamina Netanyahu i on, można powiedzieć, zmuszony tą narracją musiał tak jakby trochę zwiększyć to ciśnienie i niestety wpisał się w to. Natomiast jakiś czas temu, przecież kiedy pani premier Beata Szydło rozmawiała z nim, wydał bardzo takie oświadczenie, które to chyba było pod koniec 2016 roku. Mówił w taki sposób bardzo doceniający i naszą historię i rozumiejący naszą wrażliwość historyczną. Mówił o tym, że obozy były niemieckie, że Polacy nie brali udziału w Holokauście, że także byli ofiarą, a teraz niestety, tak jak powiedziałem, jest ta kampania wyborcza. No, przeszedł samego siebie chyba jeden z szefów partii, Jair Lapid, który partii opozycyjnej, który stwierdził, skłamał zresztą, mówiąc o tym, że jego rodzina zginęła w Oświęcimiu i to Polacy są winni temu, że Holokaust był na naszych ziemiach. Niestety powinniśmy trochę spuścić ciśnienie, ale twardo obstawać przy naszych racjach i mieć świadomość tego, że być może ta reakcja Izraela jest przesadzona, ale chwilowa.
Panie Marcinie, to jeszcze króciutko. Dobrze, że prezydent podpisał i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, że taka była kolejność, czy powinien zrobić odwrotnie?
Według mnie dobrze, ponieważ może to dać pewien argument stronie polskiej właśnie w dyskusji z Izraelem, że okej, podpisaliśmy ustawę, została ona uchwalona, natomiast rozumiemy także wasze racje i chcemy rozmawiać i być może niech Trybunał Konstytucyjny przyjrzy się jej dokładniej.
Ewa Milczarek, Nowoczesna.
Myślę, że możemy przyjąć takie założenie a priori, że wszyscy jak tutaj siedzimy i wszyscy Polacy zgadzamy się z tym, że nie pozwalamy na używanie sformułowań typu polskie obozy śmierci. Tą ustawę należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy to jest aspekt prawny, drugi to jest aspekt polityczny, międzynarodowy. I już z samego aspektu prawnego widać, że ta ustawa, jak zresztą zauważył prezydent Duda, akurat ten fragment nie był cytowany, nie spełnia wymogów określoności prawa. Tak naprawdę trudno będzie określić, które czyny mają znamiona czynu zabronionego, a które nie. Gdyby tam rzeczywiście doprecyzować i określić o polskich obozach śmierci, o tych sformułowaniach, które nam się nie podobają i są oczywiście kłamliwe, byłoby rzeczywiście łatwiej i myślę, że żadnej międzynarodowej afery z tego by nie było. Niestety sformułowania tej ustawy są tak szerokie, że trudno naprawdę określić, kiedy ona będzie mogła być...
Na prawodawstwie wielu państw, ale poczekaj. Oświęcimskiej.
Tak, oczywiście. Świetnie i wszyscy się z tym zgadzamy. Tylko, że w tym momencie, tak jak mówię, ustawa jest tak szeroka, że stanowi tak zwany bubel prawny. Bo tak naprawdę nie da się określić, kto za jaki czyn będzie pociągany do odpowiedzialności karnej. I moim zdaniem odpowiednia reakcja powinna być taka, że ta ustawa powinna być doprecyzowana do takich aspektów, o których tutaj rozmawiamy, albo w Sejmie, albo w Senacie i nie byłoby żadnych problemów. Jeżeli chodzi o taką opinię międzynarodową, no to ja ze swojej przekorności również nie lubię, jak mi jakieś inne państwa narzucają, co ja w swoim kraju będę stanowić. Bo reakcje rzeczywiście tej opinii międzynarodowej były bardzo duże. Ale wynikają właśnie z tego, że taką, a nie inną ustawę stworzyliśmy. Gdyby na przykład Ukraińcy taką ustawę stworzyli z takimi samymi treściami, to jestem przekonana, że pierwsi również byśmy ją krytykowali, przypominając o tym, jaka jest historia między Polską a Ukrainą i jakie problemy mogą być później z mówieniem tego...
Ale Ukraińcy na Wołyniu mordowali.
Tak, oczywiście. Dlatego mówię o tym, żebym protestowała, mówiąc, bo moja rodzina również była poszkodowana przez Ukraińców, o tym, że mam prawo mówić o tym, co się stało. A często jest tak, że ludziom, którzy mówią te świadectwo, nie mają dowodów, tak? Mówią, że była mała, jacyś Polacy przyszli, nie wiem. I nie ma się co ukrywać, że takie zachowania wśród Polaków były rzadkie, że to się często nie zdarzało i że te osoby również były negatywnie traktowane.
Czyli nawiązuje pani do tego stwierdzenia wbrew faktom, tak? Faktom, tak, których faktom. Nie jest pani w stanie potwierdzić dowodami.
Dokładnie.
Tak?
I to jest niestety przykre, dlatego że my obecnie mówimy, że Merkel nas poparła, bo mówiła o niemieckich obozach koncentracyjnych. A czyje były? No przecież to jest oczywisty fakt. I przez tą całą debatę nagle to okazuje się jakimś wstrząsającym oświadczeniem pani Merkel. No niestety do tego doszedł nam ta kwestia niefortunnego sformułowania użytego przez europosła Czarneckiego i nagle przez całą debatę europejską również rozmawiamy o szmalcownikach. No fatalnie dla naszego...
To pani bardzo grzecznie nazywa nieeleganckim sformułowaniem, bo to sformułowanie było haniebne.
To za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy, ale jeszcze w kwestii ustawy o IPN-ie Rafał Niewórski, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, ja się powiem po części jako historyk, po części jako polityk Prawa i Sprawiedliwości. Zacznijmy od tych faktów historycznych. Obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau nie znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ obóz KL Auschwitz-Birkenau znajdował się na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, więc to nie mógł być na pewno polski obóz koncentracyjny, więc już samo to mówienie się, że polskie obozy śmierci jest haniebnym kłamstwem, jest, jakby to powiedzieć, obrażaniem
czyli
narodu polskiego.
Czyli nawet ci, panie Rafale, którzy mówią, że jest to tylko nazwa geograficzna, również nie mówią
prawdy. Oświęcim obecnie znajduje się w granicach RP, ale jak wiemy, granice Rzeczypospolitej Polski obecnie zostały ustanowione w 1943 roku na konferencji w Jałcie i do tego nie będziemy wracać. A sam Oświęcim w czasach, kiedy w 1939 roku, kiedy Niemcy najechały Rzeczpospolitą Polskę, został wcielony do Rzeszy, nie znajdował się nawet na terenie Generalnej Guberni. To po pierwsze, to jest
ale
pierwsza...
Treblinka.
Ale mówimy głównie, chodzi wiadomo,
no
że chodzimy
nie, o polskich obozach śmierci.
Tak jest, ale przede
mówimy
wszystkim...
Mówimy o niemieckich obozach koncentracyjnych. No, które się znajdowały na terenie Polski.
Niemieckie bądź nazistowskie, jak kto woli, ale ja akurat to podaję na przykładzie Auschwitz, ponieważ też na tym przykład się powoływał, bo pani mówiła, że mało takich wypowiedzi było. No była jedna haniebna wypowiedź, która poruszyła nawet Adama Daniela Rotfelda, Baracka Obamy, polskie obozy śmierci. Przeprosił, ale sformułowanie, ale mogę dokończyć pani poseł. Ale chciałbym dokończyć, ja się pani nie wtrącałem w zdanie. Tak, przeprosił, ale pierwsze w świat poszło polskie obozy śmierci, no a sami dobrze wiemy, jak społeczeństwo amerykańskie. Poziom kształcenia w Stanach Zjednoczonych nie jest za wysoki, to sami przyznają Amerykanie, więc ale tutaj nie będziemy o tym dywagować. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia. Nie ma też co się oszukiwać. No, zdarzały się, to nie były przypadki takie jak w przypadku nazistowskich Niemiec, ale zdarzyły się pojedyncze przypadki. Ja niedawno czytałem książkę o Żydach, losach Żydów w czasie wojny w Krakowie. I rzeczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki haniebnych zachowań Polaków, ale to były pojedyncze przypadki, bo równie dobrze można skontrować, że takie same przypadki zdarzały się w przypadku Żydów, tak zwane osławione Judenraty, które same wydawały Żydów do obozów koncentracyjnych i to jest prawda historyczna. To mówię z punktu widzenia jako historyk. Nie oszukujmy się, całą odpowiedzialność za Holokaust ponosi III Rzesza Niemiecka. Całą odpowiedzialność Adolf Hitler, obozy koncentracyjne, mordowanie
no właśnie,
ludzi.
My w Polsce się z tym zgadzamy. Gorzej jest, jeśli chodzi jeszcze z tą wiedzą, jeśli chodzi o arenę.
Mordowanie ludzi za pomocą gazu Heinrich Himmler wymyślił, więc to też jest fakt niepodważalny, więc mówienie, że o polskich obozach śmierci jest haniebne. My tutaj walczymy tą ustawą jako o prawdę historyczną, żeby dbamy o dobre polskie imię, bo też mowa była o tym, że na Zachodzie rzadko, tak jak pani poseł mówi, no był film Nasi Matki, Nasi Ojcowie, pewnie wszyscy z państwa tutaj oglądali. Tam również były jasne, nie wprost, ale jasne aluzje do tego, że Polacy to są antysemici, co też nie było prawdą w czasie wojny. Przypomnę, 30 do 120 tysięcy Żydów zostało uratowanych w Polsce według szacunków IPN-u. Działała organizacja Żegota. Polacy, mimo tego, że groziła im kara śmierci za pomoc Żydom, tej pomocy udzielali, więc mówienie o polskich obozach śmierci. Najwięcej Polaków, to przyznaje sam Izrael, jest wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata, więc mówienie
26
o tym...
26 tysięcy, 7 tysięcy to jest
Polacy.
Tak jest, ale ja mogę dokończyć. I mówienie o tym właśnie, bo chodzi o te polskie obozy śmierci, to przede wszystkim to jest właśnie w tej ustawie pewnie, żeby nikt tak haniebnego zwrotu jest w tej ustawie, po pierwsze. Nikt takiego haniebnego zwrotu nie ma. Druga rzecz, jeśli idzie o tą ustawę, mówi się o tym, że ona zabrania swobody dyskusji naukowej, swobody artystycznej itp., co też nie jest bzdurą. Mówi, jest o tym jeden z konkretnych artykułów, o tym mówi, że taka swoboda nie jest zagrożona. A co do odesłania przez prezydenta Andrzeja Dudę tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, jak sam Andrzej Duda powiedział, odsyła ją w trybie następczym, aby ten Trybunał Konstytucyjny pojawiające się wątpliwości wyjaśnił, i to jest pokazanie, że my chcemy rozmawiać z drugą stroną na temat tej ustawy.
Ja panu powiem tak.
Magdalena Kochan.
Byłoby może nawet i we wielu momentach zgoda co do intencji, znaczy na pewno co do intencji się zgadzamy, ale ta ustawa wywołała nową falę antysemickich wystąpień, obrzydliwych zresztą, na przykład w mediach publicznych. Nie do przyjęcia prowadzone audycje telewizyjne. Antysemickie wypowiedzi. To, o czym opowiadały wczoraj także dwie panie. Jedna, która ratowała Żydów i ma drzewko w Yad Vashem, i druga, która z tego Holokaustu była uratowana. Obie podkreślają, że ten sposób formułowania ustawy, tak nieprecyzyjny, który właściwie w rękach prokuratora i sądu zostawia decyzję, czy to było dociekanie artystyczne, czy to było dociekanie naukowe, wypowiedź na temat, poruszony temat wywołał ogromną dyskusję i wiele wystąpień antysemickich odradzających się w Polsce. Ja temu zdecydowanie przeciwstawiam się. Jeśli państwo pozwolicie, pan radny przed chwilą mówił dość długo. Chcę powiedzieć bardzo jasno.
Pani też mówiła dość długo.
Bardzo jasno. Empatia to jest ta rzecz, którą powinniśmy z racji naszej historii, z której jesteśmy dumni, ale także musimy być wobec niej obiektywni. Empatia to jest rzecz, która zapobiega wojnom. Jeśli rozumiemy drugiego człowieka, wszystko jedno, jakim językiem mówi, to nie wywołamy wojny. My dzisiaj mówimy, tylko my Polacy mamy rację, tylko nasze plemię było najlepsze. Cała reszta się myli, cały świat się myli, a my jesteśmy nietaktowni. Nie zachowujemy się empatycznie wobec innych. Jeszcze raz powiadam, w ciągu 2 lat zrujnowaliśmy stosunki z całym światem. Po co nam to? Pani Dlaczego poseł... dzisiaj pozwalamy na odradzanie się ksenofobii? Ja jestem tak dumna z mojej historii, że nie muszę jej zakłamywać. Wiem, że były wspaniałe rzeczy, ale wiem, że było także jedwabne i Kielce. I nie będę udawać, i marzec 68 roku, i nie będę udawać, że aprobuję te zjawiska. Ja za nie przepraszam. Prost, jednoznacznie. Nie ma prawa w naszej ojczyźnie dochodzić do antysemickich, ksenofobicznych wystąpień. I przeciwko temu zdecydowanie protestuję. My
to
Polacy
tutaj od razu, pani
być
poseł,
empatyczni wobec innych narodów i wiedzieć, jak trudną mamy historię za sobą, z dumą o niej mówić, ale z pokorą, a nie pychą.
Odnośnie marca 68, odnośnie jedwabnego, to znam takie opinie, przynajmniej parę, które by, jakby przenosząc na nasz dzisiejszy grunt, brzmiały w ten sposób, być może niepotrzebnie pani przeprasza za te zbrodnie, bo być może to nie były zbrodnie popełnione przez Polaków, ale to wymaga, nie wchodźmy w to. Jeśli chodzi o wystąpienia antysemickie, no wielu też pewnie by powiedziało, że wystąpienia strony izraelskiej, czy polityków izraelskich tuż po, czy przedstawicieli środowiska izraelskiego tuż po podpisaniu przez stronę prezydenta Dudę ustawy były po prostu antypolskie. Może tak, to ja bym nawet
myślał tak na polskich turystów.
Sekundę. Dobrze, to może w kolejności. Rafał Niburski, za chwilę Marcin Saniak.
Tak powiedział Marcin Saniak, ataku na polskich turystów, to tak mieliśmy też atak na polskie tenisistki w Izraelu, ale ja oczywiście nie o to chodzi. Ja również pani poseł potępiam jakiekolwiek antysemickie zachowania. Powiedział to też wczoraj Jarosław Kaczyński, że w Polsce nie ma miejsca na antysemityzm i tego miejsca nie będzie. Każda osoba, które wznoszą antysemickie okrzyki, antysemickie hasła, będą surowo karane. To pierwsza sprawa. Druga kwestia, co pani powiedziała, że szerokie pole dla prokuratorów. No właśnie po to, pomówiłem to przed chwilą, to będzie to Andrzej Duda. Po to odsyła tą ustawę w trybie następnym Trybunału Konstytucyjnego, aby zostały wyjaśnione te kwestie. I tyle tak w tym temacie. I mówienie o tym, no tutaj jest
zdanie. Zaraz, ustaliśmy kolejność. Jeśli pan Rafał skończył,
Tryb następczy. Pani chyba jako prawnik chyba wie, co to jest tryb następczy.
Wiem, co to jest tryb następczy.
Zaraz, pani Ewo.
Wiem, jakie są kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.
Zaraz
i Trybunał
oddam
Konstytucyjny
głos.
Nie ma możliwości takiej, żeby poprawić tą ustawę,
ale
bo
ja nie
on jest...
Pani Ewo. Kwestia interpretacji,
panie Rafale,
powiedział to prezydent Duda.
Momencik, Marcin Sajniak.
Ja chciałbym się dopytać szanownych pań z Platformy i z Nowoczesnej, jak według pań powinna wyglądać ta ustawa, jak powinien wyglądać ten zapis. I pytanie do pani poseł, jak pani zgłosowała w sprawie tej ustawy?
Wstrzymałam się czy w związku z tym głosowaniem.
A złożyła pani poprawkę w związku z tym zapisem,
tak,
który
nasze
pani
poprawki
krytykuje?
W Sejmie wszystkie zostały odrzucone. Te same poprawki składane przez pana posła Marcina Święcickiego, który prowadził w naszym imieniu tę ustawę składane.
Z czym wstrzymała, skoro pani jest przeciwna?
Dlatego, że wiele... I przed chwilką rozmawialiśmy o tym. Intencja tej ustawy jest dobra. Natomiast zapisy, które w niej są tak nieprecyzyjne, o czym mówi prawniczka, tak nieprecyzyjne i powodujące tyle kontrowersji...
Dobrze, widzę, że Marcin Sajniak oddał głos pani poseł Kochan. To... Może pani Ewa Mylczarek, pani
no, tak
poseł, za chwilę.
Tak jak mówiłam, możemy na to patrzeć z historycznego punktu widzenia i oczywiście wszystko to, co mówił pan Rafał i wszyscy się z tym absolutnie zgadzamy. Problem w tym, że rzeczywiście ta ustawa jest niedookreślona i powinny być tam konkretne zapisy, konkretne sformułowanie, między innymi jakby było wprost napisane polskie obozy śmierci. Wszyscy to popieramy, nie zgadzamy się, żeby ktokolwiek używał takich sformułowań bez względu na to, jaką później da sobie uzasadnienie do tego typu słów. Nie zgadzamy się na to. Tylko problem w tym, i zauważył to sam prezydent Duda, że też jako prawnik, że jest ta niedookreśloność tych przepisów, tak? On nie ma możliwości poprawienia ich i powinien to zrobić jego macierzysta partia i wtedy myślę, że podpisałby bez skierowania tego do Trybunału Konstytucyjnego i wszyscy byśmy się z tym zgodzili. Co prawda PiS został troszeczkę zapędzony w kozi róg przez tą nagonkę, która się na Polskę stworzyła i trudno było mu się wycofać z raz obranej drogi. I myślę, że to spowodowało to, ta cała sytuacja i napięcie.
Ja bardzo panią przepraszam. Polityka nie polega na tym, że zapędzeni w kozi róg do końca trzymamy się swojej racji, choć racja stanu jest inna. W związku z tym zwyciągnie, po to jest proces legislacyjny, żebyśmy w trakcie tego procesu,
i tak by było w idealnym
nie
świecie.
Rząd, tylko parlament uchwala ustawy, żebyśmy brali pod uwagę rację innej strony, żebyśmy nie okopywali się w swoich okopach plemiennych i mówili wszystko, co inni, złe.
I tak
tylko
byłoby
my
pięknie,
mamy
tylko, że tak nie
rację.
Jest.
To jest brak empatii, to jest zarządzanie kryzysem, to jest nieodpowiedzialne. To jest wbrew polskiej racji stanu.
I zgadzam się z tym.
Pani Ewa Mielczarek i pani Ewa Chmielewska.
I zgadzam się z tym i naprawdę warto byłoby tą ustawę doprecyzować i mielibyśmy święty spokój, nie trzeba byłoby na ten temat tyle rozmawiać. Bo tak naprawdę teraz mamy inne problemy, a cały czas wracamy do tych kwestii historycznych i próbujemy wszystkich przekonać do oczywistości, tak? Doprecyzujmy tą ustawę, nie byłoby problemu, a niestety teraz mamy sytuację taką, jaką mamy, gdzie przepisy karne jednak muszą być doprecyzowane w swojej treści, a nie w uzasadnieniu czy w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Po to są te zapisy karne i po to są te zasady tworzenia aktów prawnych, żeby w taki sposób je formułować i z prawnego punktu widzenia to jest bubel.
Ikona prawicy, premier Olszewski nazwał tę prawnik.
Widzicie?
Nazwał tę ustawę bublem prawnym.
Ewa Chmielewska.
Widzicie państwo, ile nieporozumień i mitów urosło już wokół tego zapisu 55a. Siedzi nas tutaj piątka, a co dopiero, gdyby było więcej polityków dużej miary, to dopiero by była ostra dyskusja. No, oczywiście ten zapis, o którym rozmawiamy, to trochę taki wiatr w żagle dla opozycji oczywiście i po to, żeby znowu zaistnieć i znowu mieć szansę wypowiadania się i okrzykiwania, jaki ten rząd jest niedobry, jaki antypolski w ogóle. Natomiast tutaj pani poseł wspomniała wielkiego Polaka, byłego premiera Jana Olszewskiego i tutaj muszę się zgodzić, rzeczywiście wskazał na pewne mankamenty tego zapisu i nieszczelności, które mogłyby później w różnych sprawach sądowych doprowadzać do sytuacji, że jednak osoby nie byłyby skazywane, bo nie ma tego sprecyzowania. Pan prezydent, który jest również prawnikiem, też zauważył pewne niesprecyzowania w tej ustawie i dlatego też skierował je do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby dać czas ustawodawcy, po to, żeby móc w przyszłości pewne rzeczy naprawić, bo to, że pani uchwaliła tą ustawę, to nie znaczy, że ona już taka zawsze będzie w takim kształcie, pani poseł. Chyba, że pani się to tak wyobraża.
Nie.
Zróbmy raz i dobrą ustawę, a nie...
To nie o to chodzi, żeby ją naprawiać w trakcie, tak? Bo można też i...
Ależ o to chodzi, żeby weszła w życie już dobra.
No pani poseł, tyle bubli, ile wypuszczała Platforma przez kilkanaście lat, to naprawdę można byłoby tutaj długo mówić na ten temat. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że ta
ustawa... Wszyscy politycy różnych opcji dawali wielokrotnie Trybunałowi Konstytucyjnemu powody do ingerencji.
Ale prawdziwemu Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Trybunałowi Konstytucyjnemu, może na tym poprzestańmy. Jeszcze słowo, Rafał Niebuski.
Dłuższe słowo. Teraz jeszcze prawdziwy Trybunał Konstytucyjny. Ja na początek sprostuję, bo ja popełniłem błąd. Oczywiście konferencja w Jałcie w luty 1944, a nie 1943 rok, ale to nie o to chodzi. Ja dzisiaj rano w konkurencyjnej jeszcze stacji, nie będę tutaj wymieniał nazwy, słuchałem wypowiedzi profesora Karola Karskiego na temat antysemityzmu i wypowiedzi, którym cytował swoją rozmowę z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Benjamin Netanyahu powiedział mu wprost, czyli który przytaczał spotkanie z pewnym zachodnim politykiem, żeby ten zachodni polityk prosił premiera Netanyahu, aby się wypowiedział na temat antysemityzmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To powiedział, że w tych krajach to jest zjawisko marginalne, problem jest w Europie Zachodniej, więc tutaj mówienie, że w Polsce rozpętała się jakaś wielka fala antysemityzmu jest tutaj dużym nadużyciem. To po pierwsze. Druga sprawa na temat, tak jak ty powiedział, słusznie zauważył, jeżeli premier Netanyahu wtedy mówił to, a dzisiaj mówi to, no to zbliża się kampania wyborcza. Wiadomo, że jeżeli pojawiły się głosy sprzeciwu wśród polityków opozycyjnych w Izraelu, no to premier Netanyahu musiał się w to wpisać, musiał zareagować, no bo inaczej by go posądzili mieszkańcy Izraela, czy być może ci politycy opozycyjni.
Ale jedna uwaga, panie Rafale, bo skoro wiemy, że w Izraelu trwa kampania wyborcza, to może rzeczywiście trzeba było poczekać z ogłaszaniem tej ustawy.
No, panie redaktorze, no z całym szacunkiem
działania... Cudze kraje nie będą nam...
Pani poseł, proszę mi dać dokończyć. Głównym zadaniem polskiego rządu jest dbanie o polską rację stanu i więc ja też jakoś wątpię z drugiej strony, aby to zachodnie państwa, czy to Izrael, czy Niemcy, czy jakiekolwiek inne państwo dostosowały swoje ustawodawstwo pod wybory w Polsce. Ba, nawet prezydencja Unii Europejskiej odbyła się, nie była dostosowana, była wcześniej wyznaczona, odbyły się wybory w Polsce, więc tutaj myślę, że zachodnie państwa by tego nie robiły. I tak jeszcze jedno, bo pani tutaj Ewa Chmielewska powiedziała, że dała ta ustawa opozycji możliwość wypowiadania się. Tutaj powiem inaczej, tutaj słusznie zauważyła pani poseł Kochan, że pani poseł Kochan może się wypowiadać, kiedy chce. I taka jest prawda. Pani poseł Kochan może się wypowiadać na temat czy tej ustawy, czy innych rzeczy w Polsce, kiedy chce, bo żyjemy w demokratycznym państwie prawa.
Pan radny Niebórski powiedział, że słyszał coś w konkurencyjnej stacji radiowej w stosunku do Radia Szczecin? Nie mamy konkurencji.
My znowu zależy. Tylko Radia Szczecin.
Tak, no, panie redaktorze, trzeba słuchać wielu stacji, ja słucham wielu stacji radiowych, oglądam i TVN24, i TVP Info, i Polski News, i czytam nawet Gazetę Wyborczą.
Ja bym powiedziała, że czasem pycha nie jest zbyt dobrą cechą.
Pycha kroczy przed upadkiem, jest takie powiedzenie.
Ale jeszcze jedno zdanie, jeśli pan redaktor pozwoli. Tak, dokładnie jedno. Wczoraj też oglądałam program publicystyczny w TVN-ie, który właśnie, tak jak pani poseł tutaj próbuje nam wmówić pewne rzeczy.
Paskami?
Tak, nie, no są po prostu jest takie puszczane w eter nieprawda i zafałszowanie zapisów tej ustawy, że no naprawdę trudno obok tego przejść tak spokojnie. Na przykład padło sformułowanie, że może trzeba będzie pomyśleć o tym, co jest zapisane w literaturze i za przykład podano na przykład medaliony Zofii Naukowskiej, w której no właśnie, Matko Boska, w której mamy zapisy.
To była propozycja chyba.
Getta warszawskiej, ale chcę pokazać, do jakich absurdów dochodzimy, a dokładnie w zapisach...
Pani poseł, sekundkę.
Dokładnie w zapisach ustawy 55a jest wyraźnie powiedziane, że osoby, które działają w dziedzinie sztuki, kultury, historii, nauki, w aktach popularno-naukowych, w opracowaniach, czy w dziełach sztuki, czy w literaturze, nie będą podlegały temu przepisowi.
Drodzy Państwo, czas biegnie.
A TVN próbuje mówić nam coś innego.
Czas biegnie. Miało być o europośle Ryszardzie Czarneckim, ale widzę na zegarze, że zbyt mało czasu mamy na to.
Szkoda.
Ale jeśli Państwo obiecają, że po jednym zdaniu, to proszę bardzo. Ale proszę bardzo. Jedno zdanie.
Tak, uważam, że ta postawa przysłużyła także tym podejrzewaniu Polski o antysemityzm, a sformułowanie szmalcownik nikt tego sformułowania nie rozpropagował niż niestety pan europoseł Czarnecki, który moim zdaniem bardzo słusznie został pozbawiony stanowiska wiceprzewodniczącego i mówię to z pełnym przekonaniem. Po prostu braku taktu, żeby nie nazywać tego chamstwem, nie wolno się posługiwać nigdzie. Także w Europarlamencie europosłowie dali temu absolutny wyraz.
Ewa Milczarek, Nowoczesna.
Kiedyś język parlamentarny to był taki język, który był pełen właśnie szacunku i kultury i niestety coraz więcej tego brakuje, co widać i na polskiej, i na europejskiej scenie. Myślę, że powinniśmy wrócić do szacunku, do drugiego człowieka bez względu na poglądy i argumentować zawsze merytorycznie, a nie emocjonalnie z jakimiś
Ewa Chmielewska.
Ja myślę, że to nieporozumienie wokół przepisu 55a wynika z braku po prostu szczegółowej analizy. I my mamy teraz taki czas, że możemy zupełnie spokojnie mówić o tych zapisach i tłumaczyć, jak one są, jak powinny być interpretowane.
Panie Ewo, ale odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego parlamentu.
Ja myślę, że to są po prostu zagrywki polityczne, nic więcej.
Marcin Sajniak?
Wydaje mi się, że pani Róża Thun, opowiadając w zachodnich mediach,
francusko-niemieckiej
stacji telewizyjnej o tym, że w Polsce zagrożona jest demokracja i żyjemy w państwie totalitarnym, zdecydowanie przesadziła. Być może słowa pana Czarneckiego były zbyt ostre, być może nie. Natomiast rozumiem jego wzburzenie i nie dziwię się temu.
Rafał Niewórski?
Jedno zdanie, ale dłuższe. Po pierwsze...
Ale będę liczył, czy są to na pewno przecinki.
Dobrze. Po pierwsze, jeśli chodzi o sformułowanie Ryszarda Czarneckiego, to nie było użyte wprost, tylko było porównanie pani Róży Thun do szmalcowników. Z drugiej strony pani Róża Thun porównała nie jest niepochlebne, oczywiście, że niepochlebne i na pewno nie chwalebne, ale z drugiej strony pani Róża Thun, europosłanka Platformy Obywatelskiej, nazwała zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz pozostałych partii tworzących koalicję Zjednoczonej Prawicy na jednym z portali społecznościowych śmieciami. To również chyba nie jest chwalebne. Pani poseł chyba też tak to zinterpretuje. To jest jedna kwestia. Nie musi zawisnąć na katowickim rynku, ale nazywanie kogoś śmieciami, z całym szacunkiem. Ale proszę dać mi skończyć. Druga sprawa, mamy, jeśli idzie o samo odwołanie już europosła Ryszarda Czarneckiego, to mamy tutaj chodzić z precedensem do czynienia, ponieważ po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego głosy wstrzymujące się liczono do kworum, ale już nie do 2/3. No i mamy tutaj pewien swoistego rodzaju precedens. No i trzecia sprawa, o której powiedziała pani Ewa Chmielewska, to jest swoistego rodzaju zagrywka polityczna i po raz kolejny mieszanie się w debatę wewnętrzną w Polsce, jaka się toczy między politykami dwóch przeciwstawnych obozów Parlamentu Europejskiego i instytucji Unii Europejskiej.
Ogólnie szkoda, no bo zawsze cieszy, jak Polak zajmuje wysokie stanowisko.
Ale będzie kolejny Polak Czarnecki raczej na tym stanowisku. Drodzy Państwo, to jeszcze króciutko właśnie w związku z tym, że czas nieubłaganie się kończy. Stanisław Gawłowski, szef Platformy Obywatelskiej w naszym regionie, któremu prokuratura chce podstawić 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne, na konferencji w Szczecinie powiedział, że akt oskarżenia to kompromitacja. Króciutki komentarz, Magdalena Kochan.
Kompromitacja. Po pierwsze, plagiat prokuratury. Prokuratura twierdzi, że ma prawo do używania plagiatu w uzasadnieniu wyroku. Po drugie, stawianie zarzutów wobec przekraczania przepisów, które de facto nie obowiązują. Po trzecie, zarzucanie plagiatu tam, gdzie zapadły już wyroki sądu. Po czwarte, stawiają te zarzuty świadkowie koronni, którzy dzisiaj siedzą w więzieniu. Po piąte, podejrzenie o korupcję i branie zegarków, które nosi na ręku sam oskarżający. Te wszystkie rzeczy dęte. Kłopot, który ma komisja regulaminowa, żeby przyjąć uzasadnienie prokuratury. Kłopot związany z opiniami Biura Analiz Sejmowych. Stanisław Gawłowski jest pomawiany, jest dyskredytowany bez podstaw prawnych.
Ewa Milczarek?
Ja z ostrożności procesowej, jak nie widziałam aktu oskarżenia, nie widziałam dowodów, to się nigdy nie wypowiadam na temat winy czy niewiny, bo po prostu nie wiem. I chyba wszyscy liczymy na to, że sprawa szybko się rozpocznie, zostanie przeanalizowana przez niezależny sąd, który oceni dowody i myślę, że szybkość postępowania jest tutaj ważna i dla posła Gawłowskiego i dla społeczeństwa, żeby tą sprawę szybko
wyjaśnić. Pani poseł, a czy, przepraszam, Sejm wydał już zgodę na zatrzymanie? Jeszcze nie,
no właśnie. Kłopot polega na tym, że na ostatnim posiedzeniu, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, komisja regulaminowa, która przyjmowała wniosek prokuratury, ma kłopot, ponieważ Biuro Analiz Sejmowych zmiażdżąco potraktowało uzasadnienie cofnięcia immunitetu, właściwie którego się zrzekł Stanisław Gawłowski, ale możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności prawnej i prowadzenia dalszych czynności wobec
Ewa Chmielewska, Porozumienie, króciutko, bardzo proszę.
Ja jeszcze nie widziałam polityka, który by się przyznał, powiem szczerze. Ostatnio tylko obserwuję, jak pan Gawłowski na Facebooku zamieszcza różne zdjęcia z zegarkami z różnych okresów swojego życia, przekonując społeczeństwo, że tych zegarków ma kilka i w ogóle wszystkie są jego i tak dalej. No w ogóle Platforma
jedno
lubi zegarki
na
widocznie. No poczekajmy, tak? Ja myślę, że prokuratura wie, co robi.
Marcin Sajniak.
Prokuratura przekonuje, że ma zabezpieczone maile, które wysłał poseł Gawłowski do Łukasza L. z Instytutu Meteorologii, który wybierał poseł Gawłowski zegarek, który ma mu być doręczony. Według relacji prokuratury ten zegarek został doręczony także przez kuriera do samego ministerstwa, więc zadziwia ta dziwna ciągota niektórych polityków Platformy do zegarków. Natomiast to postępowanie toczy się już od 5 lat, a poseł Gawłowski mówi, że to dotyczy jego, dlatego że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy...
Rafał Niebórski,
chyba już wtedy zaczął się to
zadziwiać. Ja nie będę tutaj się odnosił do tego, co państwo powiedzieli. Ja wielokrotnie mówiłem na temat posła Gawłowskiego i tej sprawy. Dwie rzeczy. Pierwsza, no teraz mam wrażenie, że poseł Gawłowski tą całą sprawę obrócił w takie medialne show, co moim zdaniem nie jest potrzebne. A druga rzecz, a kto cały czas robi konferencje, pani poseł? Ale proszę, dać mi dokończyć.
Pani poseł,
a druga...
Rafał Niebórski, pani poseł,
to pierwsza sprawa, mamy do czynienia z takim medialnym show, co chwila konferencja pana Gawłowskiego i wpisy na Facebooku, jak pani tutaj Ewa Chmielewska zauważyła, ja posła Gawłowskiego konta na Facebooku nie śledzę. I druga rzecz, ja jednak mimo wszystko powiem, też powtórzę to, co zawsze mówię, w Polsce mamy, w myśl konstytucji mamy domniemanie niewinności, to prokuratura i sąd muszą udowodnić oskarżenie wobec posła Gawłowskiego, a jeżeli poseł Gawłowski jest rzeczywiście niewinny, to przedstawi takie dowody, które sprawią, że prokuratura i sąd nie będą miały racji.
Właśnie w tej sprawie najgorsze jest to, że nie chodzi o złapanie króliczka, tylko o gonienie. Bo gonienie powoduje dyskredytację, a nic gorszego dla polityka, jak dyskredytowanie jego działalności.
Myślę, że poseł Gawłowski jest na tyle doświadczonym politykiem, że będzie i na tyle mądrym, inteligentnym człowiekiem, że
będzie potrafił umknąć. Magdalena Kochan, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Rafał Niebórski, Prawo i Sprawiedliwość. Ewa Milczarek, Nowoczesna. Marcin Sajniak, Wolni, Solidarni.
Dziękuję uprzejmie.
Ewa Chmielewska, Porozumienie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.